Od chwili, kiedy ponad 1050 lat temu Polska przyjęła chrzest, coraz bardziej stawała się i staje się ona ukonkretnieniem Chrystusowego Królestwa, którego jedną z głównych cech według prefacji mszalnej na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest świętość i łaska. Stawiając odważną tezę, że pomimo licznych grzechów i wad narodowych Polska jest Chrystusowym Królestwem Świętości i Łaski, szukamy obiektywnych racji, które tę tezę uzasadnią. A tą racją są liczni święci, jak również niezliczone kościoły, zwłaszcza sanktuaria, w których łaska, miłość, miłosierdzie i pokój udzielane są obficie, parafrazując słowa listu świętego Piotra. Budowle kościelne są bowiem znakiem obecności Kościoła Chrystusowego na ziemi, w którym trwa Królestwo Boże jako rzeczywistość już istniejąca i równocześnie jako zadanie do spełnienia, jak mówił święty Jan Paweł II podczas nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie 10 czerwca 1999 roku. Świętość ludzi stanowiących naród polski i ich życie w stanie łaski jest darem, a jednocześnie wielkim zadaniem na dziś i na jutro. Choć jako dar zostały udzielone w obfitości, to jednak domagają się otwarcia na uświęcające działanie Ducha Świętego i współpracę z Nim, tak samo jak Królestwo Boże, które według słów Jezusa jest rzeczywistością niezwykle dynamiczną. Jest i wciąż się staje. I część pierwsza mojej refleksji – Polska Chrystusowym Królestwem Świętości. Tysiącletnią historię Polski można badać i opisywać w różnych kluczach metodologicznych. Jednym z nich, wcale niepośrednim, jest klucz świętości, zgodnie z którym na historię polskiego narodu ogromny wpływ wywarli święci. Taką próbę przedstawienia historii naszego narodu jako dziejów, które w znacznej mierze kształtowali ludzie święci, podejmowało wielu badaczy. Wśród nich na uwagę zasługuje znakomity historyk Europy Środkowej i Wschodniej, profesor Felix Koneczny, zmarły w 1949 roku, między innymi autor dzieła pod tytułem Święci w dziejach narodu polskiego. Pogląd o tym, że święci kształtowali naszą historię, podzielał również święty Jan Paweł II. W rozważaniu przed modlitwą Regina Celi w Skoczowie 22 maja 1995 roku powiedział na przykład, że święci mają także swoją cząstkę w budowaniu Europy. Europy zjednoczonej na fundamencie wartości chrześcijańskich, z których przecież wyrosła cała kultura europejska. Tak więc w znacznym stopniu polską historię i kulturę tego narodu kształtowali święci, począwszy od świętego Wojciecha, pierwszych męczenników benedyktyńskich z Międzyrzeca, wspominanych tydzień temu, świętego Stanisława ze Szczepanowa, przez świętą Jadwigę i świętego Kazimierza, świętego Andrzeja Bobole, świętego Stanisława Papczyńskiego, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, aż po świętą Faustynę Kowalską, świętego Maksymiliana Kolbego i, rzecz jasna, świętego Jana Pawła II, żeby tylko wymienić niektórych spośród 33 polskich świętych. Polską historię kształtowali także liczni polscy błogosławieni, których nawet wybiórczo nie sposób tu wymienić. Jest ich bowiem 225 osób. Niemal połowa polskich świętych i błogosławionych została wyniesiona na ołtarze przez świętego Jana Pawła II, w większości podczas kolejnych pielgrzymek do ojczyzny. Warto nadmienić, że 6 spośród kanonizowanych i 144 spośród beatyfikowanych przez świętego Jana Pawła II odeszło do wieczności po odzyskaniu niepodległości przez Polskę przed 100 laty. Do tej grupy należy także sam święty Jan Paweł II. Tak wielka liczba świętych Polaków, wyniesionych do chwały ołtarzy przez świętego papieża oraz akty kanonizacji i beatyfikacji dokonywane przez niego na polskiej ziemi, z jednej strony potwierdzają, że Polska żyła i żyje duchem Chrystusowego Królestwa, a z drugiej strony stanowi potężny impuls do podejmowania wysiłku, aby to Królestwo stale budować w sobie, w swoich rodzinach i w przestrzeni publicznej. W czasie mszy świętej beatyfikacyjnej biskupa Sebastiana Józefa Pelczara w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku święty papież powiedział, że święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do Królestwa Niebieskiego. Są to ludzie tacy jak każdy z nas, którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli. Buduje więc człowiek ów dom Królestwa Niebieskiego w swym ziemskim bytowaniu przez wiarę. Spotykając się ze swoimi rodakami, wielki papież niezmordowanie przypominał o podstawowym powołaniu chrześcijańskim do świętości, o którym Kościół uczył od zawsze, a co znalazło czytelny wyraz w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. W konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium czytamy bowiem, że wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości. To bardzo często święty Jan Paweł II przypominał i dodam, przypomniał i zapisał jako swój duchowy testament, jako zadanie Kościoła w trzecim tysiącleciu w liście apostolskim Novo Millennio Ine Unte, wydanym 6 stycznia 2001 roku, który podkreślił, że świętość to jest zadanie Kościoła w trzecim tysiącleciu. To jest centralne zadanie wszystkich działań duszpasterskich, prowadzenie ludzi do świętości. Papież podkreślał wiele razy, że Polska jest Królestwem Chrystusa, zaś Polacy to królewskie kapłaństwo, naród święty, lud Bogu na własność przeznaczony, parafrazując znowu słowa pierwszego listu świętego Piotra. W kontekście przywołanego fragmentu listu apostoła wymownie zabrzmiały słowa świętego Jana Pawła II podczas mszy świętej beatyfikacyjnej Karoliny Kuskówny w Tarnowie 10 czerwca 1987 roku. Nawiązując do słynnej roty Marii Konopnickiej, papież powiedział: Królewski szczep piastowy, synowie i córki tego szczepu, tu od Wisły do Karpat, trwajcie przy tym dziedzictwie. Do was należy Królestwo Niebieskie. Trwajcie jak trwały pokolenia, jak święci pustelnicy nad Dunajcem, jak Stanisław biskup, który żyje pod mieczem, jak Karolina, która w naszym stuleciu dała świadectwo Chrystusowi, świadectwo życia przez śmierć. Trwajcie przy tym świętym dziedzictwie. Do was należy Królestwo Niebieskie. Amen. Tak kończył swoją homilię święty Jan Paweł II. Jak powiedział święty papież, kanonizując świętą Jadwigę w Starym Sączu 16 czerwca 1999 roku, święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Oznacza to, że polscy święci, także ci, których on wyniósł na dochwałę ołtarzy, nie spadli prosto z nieba, ale wyrośli w polskich rodzinach, w środowiskach i parafiach, które żyły duchem Chrystusowego Królestwa. Znamy i czcimy tych kilkuset wybitnych Polaków, jednak nie można zapomnieć, że pomimo zdrajców, łajdaków, złodziei, oszustów i morderców, naszą piękną historię tworzyła przede wszystkim niezliczona rzesza anonimowych świętych ojców i matek, ludzi każdego stanu i wieku. Wprawdzie Kościół nie wyniósł ich na ołtarze, ale w niczym nie pomniejsza to świętości życia ich wielkiego formatu. Szlachetność i świętość ich życia kształtowała się we współpracy z łaską Bożą w Kościele Świętym na polskiej ziemi. Jak mówił święty Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. i przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie stale aktualizuje Królestwo Boże na tej ziemi. Jaśniejącym zaś znakiem świętości na polskiej ziemi jest Najświętsza Maria Panna, szczególnie czczona na Jasnej Górze jako Królowa Polski. Na polskiej ziemi mamy około 400 sanktuariów maryjnych, w których wizerunki Matki Bożej, głównie w postaci obrazów i figur, zostały ukoronowane. Wielu aktów koronacji dokonał prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, a także kardynał Karol Wojtyła, także potem jako papież. I właśnie przy okazji koronacji obrazów Matki Bożej, jakiej dokonał na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 roku, wygłosił przemówienie, które jest wspaniałą teologią aktu koronacji, a zarazem potwierdzeniem rzeczywistości Królestwa Bożego na polskiej ziemi. Pozwólcie więc Państwo, że przytoczę obszerniejszy fragment tej papieskiej homilii. Ona wiele daje nam do myślenia. Wychodząc od stwierdzenia, że koronacja jest związana z godnością królewską, papież przywołał scenę zwiastowania, podczas której wypowiedziane słowa mówią o królewskiej godności Chrystusa, mówi papież. Z królestwem Syna związane jest królowanie Jego Matki. Koronując aktem liturgicznym obrazy lub rzeźby, naprzód wkładamy koronę na głowę Syna, Chrystusa, a potem Maryi. Rozwijając tę myśl, papież zauważył, że w słowach zwiastowania godność królewska Chrystusa wyrażona jest w sposób mesjański. To właśnie z królewskiego rodu Dawida miał się narodzić ten, którego Bóg pośle jako pomazańca, czyli Mesjasza, dla zbawienia swojego ludu. Jednakże, jak zauważa dalej święty Jan Paweł II, Jezus Chrystus w znaczeniu doczesnym Chrystus nie przyjął na swoją głowę żadnej korony. Przyjął tylko koronę z cierni, którą wtłoczono na Jego głowę. Kontynuując tę myśl, papież stwierdził, że dokonując aktu koronacji, najpierw Jezusa jako Syna Maryi na jej rękach, mamy przed oczyma tę ewangeliczną prawdę o królowaniu Chrystusa. A w zjednoczeniu z prawdą o królowaniu Chrystusa wyłania się przed oczyma naszej wiary również prawda o królowaniu Maryi, która w wiecznym i nieprzemijającym królowaniu swego Syna uczestniczy po macierzyńsku. A zatem, kiedy wkładamy koronę na skronie Matki Chrystusa w koronowanym obrazie, pragniemy wyrazić wiarę w to przedziwne uczestnictwo Maryi w królowaniu jej Syna. Stwierdzając, że ostatecznie Królestwo Chrystusa zakorzeniło się w dziejach ludzkości przez krzyż, przy którym trwała Bogu Rodzica jako socja redemptoris, jako towarzyszka Zbawiciela i nadal trwa w różnych miejscach na ziemi, święty Jan Paweł II podkreślił, cytuję, że różne ludzkie wspólnoty doświadczają macierzyńskiego królowania Maryi, które przybliża w nich Królestwo Chrystusa. W tym sensie macierzyńskie królowanie Maryi, kojarzone przede wszystkim z Jasną Górą, staje się niewyczerpaną inspiracją dla Polaków w ich dążeniu do świętości. I część druga mojej refleksji. Polska Chrystusowym Królestwem Łaski. Choć w istocie Królestwo Chrystusowe to rzeczywistość teologalna, a więc stan ducha i ludzkich sumień, to pozostaje ono w ścisłym powiązaniu z doczesnością, a więc także z czasem i przestrzenią. To też dla zobiektywizowania postawionej na wstępie tezy, że Polska jest Chrystusowym Królestwem Świętości i Łaski, należy wpierw wskazać na te miejsca, w których wierni często i chętnie dostępują stanu łaski uświęcającej poprzez sakramenty, głównie pokutę i Eucharystię. W pierwszym rzędzie są to kościoły, gęsto rozsiane po polskiej ziemi. Internetowy portal Wikipedia podaje, że w 2013 roku w Polsce tylko kościołów należących do wyznania katolickiego było 10204 w 10079 parafiach. Oprócz tego są przecież kościoły obrządków wschodnich, kościoły protestanckie oraz świątynie innych wyznań chrześcijańskich. Tylko nieliczne z tych kościołów katolickich są zamknięte, czy to ze względu na zły stan techniczny, czy organizację życia parafialno-duszpasterskiego. Natomiast ogromna większość polskich kościołów katolickich, zwłaszcza w większych miastach, jest otwarta niemal cały dzień, dzięki czemu ludzie mogą o dowolnej porze wejść i swobodnie się pomodlić. W każdym większym mieście, przynajmniej w jednym z kościołów, jest całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu i stały dyżur w konfesjonale. Niezależnie od tego, powszechnie obowiązującą praktyką duszpasterską w naszym kraju jest sprawowanie sakramentu pokuty bezpośrednio przed mszą świętą, a także w jej trakcie. Każdy więc, kto potrzebuje przywrócenia czy umocnienia stan łaski uświęcającej, może bez większego wysiłku swobodnie skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Cechą wyróżniającą Polaków na tle innych krajów europejskich jest ich uczęszczanie na mszę świętą. Wprawdzie Palotyński Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce wykazuje w latach 1980-2017 systematyczny spadek tzw. dominicantes, czyli uczestników niedzielnych Eucharystii, z około 50% w latach 80. do 35% w minionym roku. To zastanawiające jest to, że w tym samym przedziale czasowym ustawicznie rośnie liczba tzw. komunikantes, czyli osób przystępujących do Komunii Świętej podczas mszy świętej niedzielnej, z około 8% na początku lat 80. do co najmniej 17-18% w ostatnich latach. Te statystyki trzeba uzupełnić o dający się zaobserwować, zwłaszcza w miastach, wzrost liczby wiernych obecnych na mszach świętych w ciągu tygodnia, zarówno rano w ciągu dnia, jak i wieczorem. Nierzadkim jest widok pustoszejących ławek podczas udzielania Komunii Świętej, co znaczy, że wszyscy, którzy są na mszy, idą do Komunii Świętej. Temu towarzyszy coraz większa liczba osób u kratek konfesjonałów, jak również proszących o posługę stałego spowiednictwa czy kierownictwa duchowego. Podobne zjawiska na taką skalę nie są obserwowane w innych krajach europejskich. To wszystko świadczy o jakościowej zmianie w duchowej postawie Polaków, którzy coraz lepiej rozumieją, że habitualnym i właściwym stanem duchowym ochrzczonego jest łaska uświęcająca, dzięki czemu może on codziennie przystępować do Komunii Świętej, a zarazem doświadczać radości i piękna życia duchowością dzieciństwa Bożego, które w istocie jest antycypacją i zarazem aktualizacją Królestwa Bożego. Symptomatyczne dla polskiej duchowości jest to, że w dziele uświęcania ludu Bożego szczególną rolę odgrywają sanktuaria maryjne, które są na ogół celem pielgrzymek, nierzadko pieszych, angażujących zwłaszcza ludzi młodych. W polskich sanktuariach nie tylko przy okazji wspomnianych pielgrzymek, lecz zwykle na co dzień, pełniona jest z gorliwością posługa spowiednicza i celebruje się Eucharystię z troską o zachowanie odpowiednich przepisów liturgicznych, jak również z wielką dbałością o ich zewnętrzną, estetyczno-muzyczną oprawę. Pod tym względem, już powoli zbliżam się do końca, pod tym względem z racji swej rangi Narodowego Sanktuarium wyróżnia się Jasna Góra, o której święty Jan Paweł II powiedział, że jest sanktuarium narodu, jest konfesjonałem i ołtarzem, a więc miejscem prawdziwej duchowej przemiany i odnowy życia Polaków. Miejscem, gdzie Polacy się uświęcają, gdzie czerpią ze skarbca Bożej łaski. Mówiąc o tym, że Polska jest królestwem łaski, nie można pominąć różnych form pobożności, zwłaszcza pobożności maryjnej, która służy przecież uświęceniu i podniesieniu poziomu łaski, jak również nie można nie wspomnieć o sakramentaliach, a więc o różnego rodzaju błogosławieństwach, jakich udzielają duszpasterze przy różnych okazjach albo i bez okazji. żeby tylko wspomnieć o błogosławieniu przedmiotów kultu, medalików, krzyżyków, które nosimy, błogosławieniu pól, błogosławieniu naszej pracy, dzieł, które pełnimy, błogosławieniu domów przy okazji kolędy. Tych tematów jest bardzo dużo, ale one nam uświadamiają, że naprawdę Polska jest królestwem świętości i łaski. I proszę pozwolić, że w podsumowaniu znowu kilka zdań z Jana Pawła II, którym się szczycimy, ale którego chyba wciąż znamy zbyt mało. Otóż w podsumowaniu podjętej tu refleksji, która miała na celu wykazanie, że Polska nie tylko w ostatnim stuleciu odzyskanej niepodległości, ale w całej historii była i jest Chrystusowym Królestwem Świętości i Łaski, warto przywołać słowa świętego Jana Pawła II. On zawsze, ilekroć przybywał do swojej ojczyzny, wprost mówił o zadaniu budowania na tej ziemi Królestwa Bożego. Na przykład, przemawiając w Gdyni do ludzi morza 11 czerwca 1987 roku, święty papież dokonał ciekawego zestawienia w słowach: i bądź błogosławione ty morze, które jesteś przeznaczeniem Wisły, naszej rzeki, tak jak Królestwo Boże jest przeznaczeniem ludzi żyjących na tej ziemi. 4 lata później w Olsztynie, 6 czerwca 1991 roku, podczas spotkania z dziećmi w szpitalu pediatrycznym powiedział: oblicze Ojca, którego my tu na ziemi nie widzimy, jest radością Królestwa Niebieskiego. Jest tym ostatecznym szczęściem, do którego dążymy przez wiarę w całym ziemskim pielgrzymowaniu. Wy także idziecie tą drogą. Królestwo Boże jest w was przez łaskę Chrztu Świętego. Ono do was należy, jeżeli nie pozwolicie go w sobie zniszczyć przez grzech. I jeszcze dwa cytaty. Natomiast 16 czerwca 1991 roku, spotykając się z młodzieżą, 16 sierpnia 1991 roku, spotykając się z młodzieżą całego świata na Jasnej Górze, mówił na temat modlitwy narodowej i modlitwy narodu, która jest największą twórczością. Nie tyle twórczością ludzką, choć także i ludzką, ale jest przede wszystkim twórczością Ducha Świętego, jak o tym uczy nas święty Paweł w liście do Rzymian. Duch woła za nami, kiedy nie wiemy, o co prosić, o co modlić się mamy. On modli się w nas. To jest ta największa twórczość Królestwa Bożego, największa twórczość przyszłego wieku. My wszyscy jesteśmy powołani do przyszłego wieku. Ku niemu idziemy, ku niemu innych prowadzimy. A skoro, jak mówił papież w Warszawie 11 czerwca 1999 roku podczas spotkania ze wspólnotą grecko-katolicką w kościele Bazylianów, życie chrześcijańskie jest ciągłym zmaganiem się o realizację Królestwa Bożego. I czasem trzeba dla tego Królestwa ponosić wielkie ofiary i prześladowania, to konieczne jest, abyśmy często modlili się słowami świętego Jana Pawła II, jakie wypowiedział 10 czerwca 86 roku tu na krakowskich Błoniach. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Niech nam pomaga zachować Twoje królestwo w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu narodowym, społecznym i państwowym.